Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Motysz, dobry wieczór Państwa i moimi gośćmi. Od mojej lewej Inga Kawałek, Patrycja Czawłytko, Tomasz Keller, czyli Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska.
Witamy.
Organizacja pożytku publicznego, to trzeba dodać.
Tak jest.
Chciałabym, żebyśmy podsumowali ten rok, który się skończył, 2022, który był dla Was dobrym rokiem, tak naprawdę, patrząc na to dobro, które do Was trafiło, od ludzi, to, co daliście Wy od siebie, to tak z mojego punktu widzenia, dzięki tym spotkaniom, które mieliśmy przyjemność przez ten rok też mieć, wydaje mi się, że to dla Was jako CEO był udany rok.
Na pewno dobry. Dużo się fajnych rzeczy wydarzyło, dużo dobrych dla naszej organizacji, dużo projektów realizowaliśmy, dużo też dobra związanego ze Słupskim Funduszem Lokalnym, to takie nasze nowe dziecko, narodzone w 2022 roku i okazało się, że projekt się udał, że wyszło fajnie, jesteśmy zadowoleni, mamy nadzieję, że fundusz będzie rósł w siłę i działał dalej, ale to nie tylko fundusz lokalny, inne nasze projekty, regranting, projekty ponadnarodowe, dużo, dużo dobrego.
Mm-hmm. To także pomoc uchodźcom z Ukrainy, bo wy jako jedni z pierwszych w Słupsku zebraliście się po to, żeby okazać to wsparcie.
No tak błyskawicznie faktycznie weszliśmy w zadanie, którego nie przewidywaliśmy. Jakoś tak, no tego nikt nie był w stanie przewidzieć tak naprawdę na samym starcie, ponieważ wojna nas zaskoczyła. Aczkolwiek byliśmy przygotowani do tego o tyle, że byliśmy w trakcie realizacji projektu skierowanego do imigrantów w naszym mieście. Oczywiście myśląc o imigrantach, myśleliśmy o imigrantach zarobkowych, których tutaj już sporo osób gościł. Natomiast no, wojna otworzyła nowe okoliczności i faktycznie uruchomiliśmy się z naszymi działaniami pomocowymi. Zmotywowali nas mieszkańcy, którzy zaproponowali swoje wsparcie i trudno im było tym wsparciem zarządzić tak naprawdę, więc my weszliśmy w taką rolę organizacji kojarzącej dobroczyńców i osoby potrzebujące właśnie w dużej liczbie uchodźców. Udało nam się to robić w miarę sprawnie, w porozumieniu z innymi i organizacjami, i z miastem, z którym współpracowaliśmy na tym etapie. Też szczęśliwie się złożyło, że rozpoczęliśmy działania jako właśnie Słupski Fundusz Lokalny, o którym powiedziała Patrycja. I też z myślą o innych działaniach pomocowych, na pierwszy plan wysunęła się pomoc dla uchodźców, więc no ten rok był taki początek, pierwsze pół roku było takie intensywne pod względem właśnie tej pracy. No i udało nam się też podsumować jakoś to, tę pomoc podczas organizacji wieczoru
dobroczynnego,
gali dobroczynnej w Słupsku, gdzie staraliśmy się docenić podmioty i osoby, które to wsparcie też udzielały. Oczywiście tych osób było więcej, ale w taki symboliczny sposób podziękowaliśmy tym, którzy się zaangażowali. Dzięki temu bardzo dużo osób skorzystało właśnie z tego naszego zaangażowania, z ich wsparcia, z wsparcia mieszkańców. Trudna, ale piękna akcja, taka na rzecz dobra.
Mhm. Tutaj też warto wspomnieć, że sporo środków na pomoc uchodźcom z Ukrainy przekazała Jola Marapolka, która mieszka w Stanach Zjednoczonych i dzięki niej, oprócz tego zaplecza mieszkaniowego, którym przede wszystkim wyście się zajęli, można było także wesprzeć ich w odrobinę inny sposób.
Tak naprawdę na 1000 różnych sposobów, bo dziękowaliśmy wszystkim, nie tylko osobom, które dawały pieniądze, ale też osobom, które były wolontariuszami i którzy osoby te poświęcały swój czas, cenny czas, cenne popołudnia. Były osoby, które z nocki schodziły i rano szły do nas i pytały się, w czym mogą pomóc i jak mogą pomóc. I tym wszystkim osobom chcieliśmy powiedzieć dziękuję. No i też Jola, która przyjechała na galę dobroczynności, dostała nagrodę. Dobroczyńcy Słupskiego Funduszu Lokalnego jako osoba prywatna. Mieliśmy też nagrodę dla przedsiębiorstwa. I Ola jest taką osobą bardzo ciepłą, bardzo empatyczną, która, no właśnie nasz święty Mikołaj, który przywiózł worek pieniędzy, 150 tysięcy, to było bardzo duże wsparcie, ogromne dzięki temu wsparciu. Do dzisiaj jeszcze utrzymujemy 6 mieszkań dla uchodźców i przyjechała z kolejnym workiem pieniędzy, trochę mniejszym, ale jednak.
Tak, zebrała znowu kolejne dziesiątki chyba tysięcy, już my tego nie pilotowaliśmy jako Słupski Fundusz Lokalny, natomiast ona już osobiście kontaktowała się z osobami, ze szkołami, z osobami, które prowadzą opiekę nad dziećmi z domów dziecka ukraińskich i też robiła im zakupy, zabierała do kina, no, na różne sposoby wspierała, także to wsparcie jeszcze się nie skończyło.
Czyli są dobrzy ludzie jeszcze dookoła nas.
Dużo jest dobrych ludzi. Nie każdy może podarować pieniądze, ale właśnie no tak. Swój czas, swoją wiedzę, jakieś zaangażowanie, jakieś pośrednictwo, know-how, takie rzeczy, to też jest bardzo ważne. To nam bardzo pomagało przez ten rok.
Mhm. To były początki funduszu lokalnego i rzeczywiście te środki, które zbieraliście, zostały przekierowane na moment, w którym były najbardziej potrzebne, na osoby, którym było to wsparcie potrzebne najbardziej, ale nie takie jest założenie funduszu. Tak naprawdę.
No nie. Fundusz powstał po to, żeby pomagać społeczności lokalnej z regionu słupskiego, żeby wspierać najbardziej potrzebujących, żeby szerzyć tą dobroczynność, żeby trochę uwrażliwić ludzi, żeby byli bardziej empatyczni, żeby się oglądali wokół siebie i zauważali te potrzeby. Założenie było takie, że wystartujemy ten fundusz z dwoma programami, z programem sąsiedzkim, czyli właśnie takie sprawy nam bliskie, osób, które potrzebują czegoś. Jak rozmawialiśmy o tym, tworząc fundusz, to sobie wizualizowaliśmy, ja sobie to wizualizowałam, że no może u mnie będzie taka sąsiadka, czy mojej mamy w bloku, która jest, nie wiem, powiedzmy samotna, starsza i niepełnosprawna, a ma wannę, a życie by jej zmieniło po prostu kabina prysznicowa z płaskim brodzikiem. I sobie myślę, no i to są takie właśnie potrzeby funduszu. Nieduże, takie do 2000. Tak sobie zdiagnozowaliśmy, że to będą 2000. Założyliśmy sobie. Oczywiście mamy w regulaminie taki wytrych, który nam mówi, że no, w wyjątkowych sytuacjach możemy zwiększyć to dofinansowanie, ale chodziło o to, żeby niewielkim zasobem pieniędzy zrobić wielką zmianę dla danej osoby, dla danej społeczności. Ponieważ wystartowaliśmy tymi zbiórkami na rzecz uchodźców, w połowie roku przyszło takie trochę oprzytomnienie, że no dobrze, fajnie, tutaj działamy, sprawdzamy się, fundusz lokalny zadziałał, ale trzeba wrócić do tego pierwotnego pomysłu. No i puściliśmy konkurs na działania, na różne zajęcia takie wakacyjne dla dzieciaków, żeby ich zaktywizować, żeby wyszły z domów, żeby nie siedziały przed komputerami, tylko razem wspólnie spędzili czas. Wyszło to fajnie, zgłosiły się do nas różne osoby, które chciały zorganizować zajęcia dla dzieciaków i taki konkurs poszedł, wartość konkursu to było 10 tysięcy i granty były właśnie do 2000, czyli znowu już nieduże pieniądze, a duża zmiana, bo dzieciaki miały całe wakacje zajęte różnymi grami i pomysłami.
No tak, tylko że to teraz muszę ja dopytać odrobinę, czy te środki, one były, nazwijmy to w cudzysłowie, jako pensja dla osoby, która wymyślała, czy w skład tych pieniędzy wchodziło na przykład zakup materiałów, które były potrzebne do aktywizacji tego młodego człowieka?
Pensji tam nie było w ogóle. Tam były właśnie zakupione gry, jakieś pomoce, glina, kreda, wszystko, co może zaktywizować dzieciaki i zająć je i dać im fajnie spędzony czas. To było też ognisko organizowane, więc był wynajęty jakiś tam wielki dmuchaniec, zamek, żeby dzieciaki się poszalały. Były zakupione kiełbaski, żeby można było to ognisko zrobić. To były tego typu zakupy, czyli w ogóle nie pensja, nie wynagrodzenie, czyli znowuż ktoś, kto chciał zrobić coś za darmo, potrzebował tylko pieniędzy, żeby jeszcze fajniej to zrobić.
Pytaliście kiedyś tych ludzi, dlaczego oni chcą to robić?
Bo są pozytywnymi wariatami po prostu, którzy widzą potrzeby. Nasza koleżanka z pracy, ja się zawsze śmieję, bo ona mówi, ja to nie lubię dzieci, ale trzeba je jakoś zaktywizować, przecież ja nie mogę patrzeć, jak one tak siedzą w tym domu i się nudzą i coś trzeba z tymi dzieciakami zrobić, bo mi ich szkoda. No i to tak właśnie jest, ponieważ mi jest ich szkoda. Mam też dziecko i moje dziecko też widzę, że siedzi i się nudzi. No to tak być nie może, robimy coś. No i to robimy coś, to jest takie pospolite ruszenie i szukanie właśnie środków, jak można takie rzeczy zrobić. zrobić.
No tak.
No i końcówka roku pomogła nam uruchomić kolejny nasz program, z którym fundusz miał wystartować, czyli fundusz, program stypendialny dla aktywnych młodych ludzi, dla młodzieży, którzy chodzą do szkół ponadpodstawowych oraz dla studentów. No i szukaliśmy, dwa stypendia ufundowała firma Witkac i to już były takie stypendia skierowane konkretnie dla
tak,
młodych osób.
Tak, one były
osób,
ukierunkowane z tego, co
wiem. Mhm. Tak, oni konkretnie chcieli wesprzeć osoby, które są aktywne społecznie, ale dodatkowo uczą się na kierunku informatycznym, programowanie, coś wspólnego, żeby było z tym, czym zajmuje się firma Witkac. Póki co znaleźliśmy jedną taką osobę, studenta, więc teraz jeszcze poszukujemy takiej osoby z liceum, z technikum, ze szkoły ponadpodstawowej, która właśnie uczy się na takim kierunku informatycznym, programowania, coś pokrewnego i która jest aktywna społecznie. Jedno takie też stypendium puściliśmy ze środków funduszu lokalnego, czyli już nie było mowy o tym, na jakim kierunku ktoś się uczy, czy co robi.
Jak wysokie są te stypendia?
To jest 2-2,5 tysiąca. W regulaminie mamy określone, że od 2 do 5 tysięcy złotych. Te, które poszły w tym roku, to jest 2,5 tysiąca od firmy Witkac dla jednej.
Mnóstwo spotkań z organizacjami, które zgłaszały różne potrzeby, głównie związane z właśnie z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków na działania, ale też takie potrzeby, które skupione były wokół promocji swoich działań, tego, żeby być bardziej dostrzegalnym dla partnerów, dla odbiorców i to w przestrzeni medialnej, w przestrzeni social mediów. Także to była tematyka bardzo różnorodna, ale taka, która była wprost potrzebna, była niezbędna wręcz do prowadzenia działań dla poszczególnych organizacji, nie tylko tych pożytku publicznego. Organizacje pożytku publicznego to już jest taka silna stawka organizacji w Polsce. To są najczęściej organizacje, które już przerobiły wiele tematów, wiele projektów, które pozyskują całkiem niezłe pieniądze właśnie z tego 1 czy teraz 1,5% od podatku. Więc one sobie jakoś świetnie radzą. Tutaj mieliśmy przyjemność spotkać często nowe organizacje, których powstanie też wspieramy, wspieraliśmy i będziemy wspierać. Także przez te wszystkie lata i szczególnie ostatni rok zobaczyliśmy też, że ta nasza pomoc, nasze wsparcie, ta wiedza, którą się dzielimy, jest ciągle potrzebna. Ciągle też musimy ją aktualizować.
A dużo organizacji powstaje? Tak powiedzmy na przestrzeni roku.
Ja nie zauważyłem spadku tempa powstawania organizacji. Znaczy w tym roku było bardzo podobnie jak w latach poprzednich, mimo tego, że był COVID, że wybuchła wojna.
No właśnie.
To ludzie dalej znajdują się tacy, którzy chcą założyć własną organizację. Czasami odsuwają ten pomysł w czasie, właśnie poprzez te duże wydarzenia, ale jakby konsekwentnie dążą do swojego celu. W tym roku powstało 6 nowych organizacji, których bezpośrednio powstanie byliśmy jakoś zaangażowani. I to na terenie Słupska i regionu Słupskiego, więc to są bardzo różne fundacje, stowarzyszenia. Także ludzie chcą działać, bez względu na okoliczności. To wyszło w wielu naszych spotkaniach i w KRN-kach obywatelskich, i na szkoleniach, i w trakcie realizacji Słupskiego Funduszu Lokalnego, w trakcie akumulatora społecznego, gdzie przecież dofinansowaliśmy 12 różnych projektów społecznych, drobnymi kwotami, drobnymi, niedrobnymi. No właśnie, to jest ta siła niewielkiej dotacji, niewielkiego grantu, ale osoby, które z nich korzystają, potrafią czynić magię i multiplikować efekty działania tych pieniędzy.
Aż niewiarygodne, nie? Że to tak
to jest
coś
niezwykłe,
z niczego
dokładnie.
Tak naprawdę.
Nas to bardzo cieszy, więc to jest taka motywacja do tego, żeby robić te rzeczy dalej.
Ja muszę jeszcze zapytać was o kawiarenki obywatelskie. Jak to się stało, że wy je zaczęliście prowadzić?
Właśnie.
Starożytność, taki rdzeń.
Wróciliśmy do korzeni.
Tak, to jest taki nasz taka baza tak naprawdę, bo od początku jak centrum istnieje, wcześniej jako Słupskie Centrum wspierania organizacji pozarządowych, a od 2005 roku jako CEO, podstawą był dialog. Podstawą był dialog z mieszkańcami, podstawą był dialog z władzami miasta i umożliwianie tego dialogu pomiędzy różnymi grupami interesariuszy. Więc kawiarenka obywatelska prowadzona jest z różną intensywnością, ale już 16 czy 17 rok, co jest takim chyba najtrwalszym produktem, może produktem to złe słowo, działaniem, które prowadzimy. Mhm. Fakt, to jest produkt w sensie projektowym, ale jest to jedno z takich najbardziej rozpoznawalnych działań, które prowadzi CEO od tak wielu lat. I cieszymy się, że na te spotkania przychodzą różne osoby o różnych poglądach i te i ścieranie się tych opinii faktycznie następuje, co w wielu
czy
przypadkach
miało...
Czy
oni się tam kłócą ze sobą?
Kłócą, dyskutują, tak, no tak. To, czy to jest bardziej czy mniej energiczna dyskusja, no to bywa różnie, ale mieliśmy, ale to daje zawsze efekt. No i ja pamiętam kilka takich efektów, między innymi to jak kibice Czarnych Słup, którzy się kłócili o tym, o kolory klubowe. No i na kawiarence udało się uzgodnić, wypracować rozwiązanie, a to przecież kompromis. Był jeden z najważniejszych, tak, jeden z najważniejszych wtedy tematów, już parę ładnych lat temu, jeden z najważniejszych tematów grzejący opinię publiczną i to tak bardzo, bardzo mocno. Tematy rewitalizacyjne, tak, które ostatnio od 2 czy 3 lat mocno też napędzają tą
i
dyskusję.
I ostatnio chyba choćby schody widokowe.
I schody widokowe, dokładnie. Więc to są takie tematy, staramy się wyszukiwać zawsze coś fajnego, coś ważnego i coś, co budzi emocje, dlatego żeby te emocje nie przesłoniły wartości tej merytorycznej dyskusji, czyli tych rozwiązań.
To się da?
Da się, oczywiście. Zawsze się da. Tylko trzeba tej woli dobrej.
No i wiele tematów też dotyczy takich, takich spraw, które nie są jakoś aż tak bardzo kontrowersyjne. Jedną z takich ciekawszych kawiarenek było, ponieważ jesteśmy też punktem Europe Direct, taki komentarz do corocznego orędzia przewodniczącej Komisji Europejskiej na temat tam stanu Unii. Więc to brzmi dla zwykłego człowieka dosyć tak abstrakcyjnie, ale jak zaprosiliśmy różne osoby z bardzo różnych środowisk i spośród przedsiębiorców, i spośród osób, które pracują, nie wiem, na uczelni, ktoś, kto jest samorządowcem, duchownym, no bardzo różne takie spektrum gości. Każdy przesłuchał to orędzie, które trwa gdzieś około godziny i wiele osób wyciąga z tego przemówienia przewodniczącej bardzo dużo rzeczy dla siebie, jakby ze swojego poletka i na jakby możliwość przedyskutowania to, czym dla nas jest Unia Europejska, zatrzymania się na chwilę, takiej refleksji w ogóle na ten temat, naprawdę okazało się wartościową dyskusją, ale właśnie taką pozytywną, ponieważ no były różne też sceptyczne głosy, ale jednak takim podsumowaniem było to, że no jesteśmy troszeczkę może w takim kryzysowym momencie, jednak powinniśmy cenić i doceniać to, gdzie jesteśmy i dbać o to, chronić, ponieważ to nie jest nam dane na zawsze. I bardzo szybko możemy utracić to, co wypracowaliśmy, a co uważamy za cenne. Więc potem to się przekłada na jakieś decyzje, na działania, pewnie powoli, ale ta świadomość jest bardzo ważna, nie? Więc różne te kawiarenki nasze są naprawdę, ale znajdujemy i kontrowersyjne tematy, i też takie, które posuwają nas troszeczkę w takim pozytywnym myśleniu.
No to optymistycznie brzmi, zwłaszcza, że oczywiście, że tyle lat. Ja byłam właśnie ciekawa, jak to się stało, że to wy podjęliście, że tak powiem, rękawice i zaczęli ten dialog społeczny prowadzić. To nie są wszystkie wasze działania, to jest oczywiście wycinek to, o czym my tutaj mówimy, bo to oprócz wsparcia, oprócz funduszu lokalnego jest gro wydarzeń, które prowadzicie, są imprezy, które organizujecie, jak choćby te przedświąteczne, świąteczne, Mikołajki, Wigilia, wspólna organizacji, żeby nie powiedzieć pożytku publicznego znowu, ale organizacji społecznych, tych, które są tutaj. Czego wam życzyć na kolejny rok? Bo tak naprawdę wytrwałości pewnie to jest jedno, rozwoju to jest drugie, ale być może wy macie jakieś swoje życzenia na ten...
Kolejnych wyzwań? Żeby było ciekawie i żeby nie było ciągle tak samo, żeby się jak najwięcej zmieniało, bo to myślę, że nas tak nakręca do działania. Jak się zmienia, jak się coś nowego pojawiają, nowe perspektywy, nowe projekty, nowe działania... to nam daje energię taką do działania.
No ja bym powiedziała dobrego startu z nowymi projektami, które są przed nami i tu możemy trochę u rąbka tajemnicy uchylić, ponieważ rozpoczynamy jeden z większych projektów związanych z wsparciem organizacji, które będą chciały realizować działania związane z promocją wartości europejskich. To Patrycja pewnie troszkę więcej może powiedzieć na ten temat. Rozpoczynamy też taki nieduży projekt dotyczący edukacji obywatelskiej w ramach Erasmusa. Będziemy obsługiwać fundusz lokalny finansowany przez firmę, która buduje farmy wiatrowe na morzu i dla jednej z gmin nadmorskich ufundowała taki fundusz. Więc wchodzimy w takie nowe nasze działki i ten dobry start w tych nowych projektach będzie dla nas ważny. Tego można nam życzyć.
To absolutnie, ja za to trzymam kciuki, żeby to się udało. Tomek?
Te działania regrantingowe, które mnie osobiście bardzo cieszą i tak budują to, żeby dalej miały szansę się rozwijać, żeby dalej pojawiały się ciekawe pomysły, które będziemy w stanie dofinansować, żeby to po prostu fajnie rosło i żeby ta energia społeczna dzięki nam była dobrze katalizowana.
No to ja wam życzę tego wszystkiego od siebie. Jeszcze oczywiście dołożę worek zdrowia, żeby był, środków, żeby ich nie zabrakło tak naprawdę do realizacji waszych celów i dobrych ludzi dookoła, bo to jest ważne, bez nich nic się nie udaje tak naprawdę.
No to prawda.
Dziękujemy bardzo.
Pięknie się kłaniamy. Joanna Merecka-Łotysz, Inga Kawałek, Patrycja Czawłytko, Tomasz Keller, Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska. Dobranoc.
Dobranoc.
Razem łatwiej.